Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinek. Proszę Państwa, nagrałem dzisiaj felieton na temat artykułu, który znalazłem w fundacji Kwaśniewskiego. Ten pomysł na to, żeby szukać jakichś materiałów na temat właśnie zależności USA, Japonia, Chiny, a właściwie historii stosunków chińsko-japońskich, znaczy japońsko-amerykańskich z przeszłości, dostarczył mi artykuł z Global Timesa. Otóż ten artykuł, ten właśnie od tego się zaczęło. Teraz sytuacja jest odwrotna, bo ja na przykład nagrałem materiał o tym artykule, który znalazłem, a teraz dopiero nagrywam materiał ten pierwotny, który jakby spowodował, iż się zająłem tym tematem. Artykuł z 28 maja z Global Timesa. Koncesje nie są rozwiązaniem dla wojny handlowej między USA i Chinami. I o tym mówi przyszły ambasador Chin w Japonii. I tutaj jest zdjęcie tego pana, przyszłego ambasadora Chin w Japonii. A cytuję. Rzecz jest niezwykle istotna, dlatego że bardzo często różni publicyści, różni ludzie, którzy nie do końca znają temat, próbują powiązać to, co robiły Stany Zjednoczone z Japonią, jak Stany Zjednoczone niszczyły i zniszczyły Japonię, porównują z sytuacją bieżącą, z próbą niszczenia Chin przez Stany Zjednoczone. No, to są rzeczy jednak nieporównywalne. Ale, wiecie Państwo, no, takie proste analogie się narzucają co niektórym. Cytuję ten artykuł z Global Timesa. Chiny w żaden sposób nie są takie same jak Japonia 30 lat temu. Podejmowanie kompromisów i ustępstw nie rozwiąże problemów, powiedział pan Kong Xunyu, przyszły ambasador Chin w Japonii we wtorek, czyli dwa dni temu. Uwagi zostały przedstawione w odpowiedzi na pytanie dotyczące różnicy między toczącymi się sporami handlowymi między Chinami a Stanami, między Stanami a Japonią, które miały miejsce 3 dekady temu. Kong, który jest obecnie wiceministrem chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, specjalnym przedstawicielem chińskiego rządu do spraw Półwyspu Koreańskiego, powiedział we wtorek, że świat jest inny niż 30 lat temu. To jest jasne, zupełnie, diametralnie. Stosunki chińsko-amerykańskie różnią się również diametralnie od stosunków japońsko-amerykańskich. To ja dodałem to słowo diametralnie, bo tutaj jest napisane, różnią się od stosunków japońsko-amerykańskich, a ja dodaję diametralnie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin poinformowało, że kongres, że ten pan Kong obejmie w czwartek stanowisko nowego ambasadora w Japonii, zastępując byłego ambasadora pana Chenga, który tą funkcję piastował przez 9 lat. Kong pracował kiedyś jako urzędnik w fińskim konsulacie w Osace od 1985 roku do 1989. We wrześniu 1985 Japonia podpisała porozumienie w hotelu Plaza, które miało złagodzić tarcze gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi i zmniejszyć deficyt budżetowy Waszyngtonu. I to właśnie, no i to był początek końca Japonii. Chociaż trudno powiedzieć, czy to akurat co, ale to był jeden z początków. Cytuję dalej. Kong powiedział mediom, że to porozumienie z hotelu Plaza było ogromnym ciosem dla japońskiej gospodarki, a jego wpływ jest widoczny do dziś. Wtedy Japonia ograniczyła eksport samochodów, elektroniki i półprzewodników do Stanów Zjednoczonych. Pan Liu Jingyong, prodziekan Instytutu Nowoczesnych Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Tsinghua, powiedział we wtorek Global Timesowi, że w przeciwieństwie do sojuszu japońsko-amerykańskiego. W stosunkach chińsko-amerykańskich Chiny są na pozycji równej a USA. Tak, znaczy równej, no. A bardziej zrównoważone są te stosunki. Tak bym to ujął. Ale to mówisz, to już mój komentarz. Cytuję dalej. W przeciwieństwie do Japonii, Chiny nie muszą ustępować, aby skonsolidować sojusz. Ani też nie muszą iść na kompromis w kwestiach handlowych, aby dążyć do uzyskania czasu i dać szansę krajowym firmom przetrwać tarcia handlowe, podzielił. Chiny mogą przetrwać presję handlową USA, ponieważ 1,4 miliarda ludzi w kraju zapewnia ogromny potencjał konsumpcyjny, zauważymy. Chińscy internauci wezwali także Chiny, aby nie ustępowały w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. No właśnie, to jest to, co powtarzam już od dwóch dni, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaką rząd ma luksusową sytuację, rząd chiński oczywiście, ma luksusową sytuację. Tam społeczeństwo praktycznie jest po prostu jednolite, jeśli chodzi o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Tam nacjonalizm jest rzeczą naturalną. U nas sytuacja jest chora. W Polsce jest sytuacja chora, ponieważ my nacjonaliści jesteśmy uważani za jakichś wariatów. Natomiast tam sytuacja w Chinach jest sytuacja zdrowa. Nie tylko w Chinach, w Japonii, gdziekolwiek w Azji. Sytuacja jest zdrowa, ponieważ tam nacjonaliści są naturalną koleją rzeczy. No i teraz cytuję dalej. Chińscy internauci twierdzą, że USA wykorzystują pojęcie zagrożenia bezpieczeństwa narodowego jako pretekst do tłumienia, do niszczenia zaawansowanego przemysłu w ich kraju. Niedawno temu pojawił się artykuł zatytułowany jak Japonia straciła na wojnie o chipy 30 lat temu. Ten artykuł rozprzestrzenił się jak wirus po chińskich mediach społecznościowych, co wyjaśnia. Ten artykuł właśnie wyjaśnia, w jaki sposób USA, jaką taktykę stosowały do niszczenia japońskiego przemysłu chipowego, gdy kontrolował on większość światowego przemysłu właśnie tego typu. A pod tytuł podtrzymywanie multilateralizmu. Chiński dyplomata wezwał również, cytuję cały czas, do współpracy między Chinami a Japonią w celu ochrony otwartej gospodarki światowej i systemu wolnego handlu, podkreślając, że Azja Wschodnia może być wzorem do naśladowania we współpracy w zakresie multilateralizmu. Podczas gdy Chiny i Japonia mają pewne spory, istnieją między nimi pewne spory, premier Shinzo Abe powiedział w 2018 roku, że stosunki obu krajów wróciły wreszcie na normalne tory. Abe złożył wizytę w Chinach w październiku 2018 roku. Podpisał 52 protokoły o współpracy z Chinami w wielu dziedzinach. I to o tym pisał portal Diplomat. The Diplomat japoński. Którego bardzo nie lubię, zresztą od dawna. Analitycy twierdzą, że podczas gdy USA podtrzymują protekcjonizm unilateralizm, rozpoczynając spory handlowe z innymi krajami, Chiny i Japonia zbliżają się, ponieważ obydwa kraje podtrzymują multilateralizm. Kong, czyli ten przyszły ambasador w Japonii, powiedział wtedy, że Chiny i Japonia są beneficjentami systemu wolnego handlu. A Chiny, Kong powiedział, Chiny zauważyły, że rząd japoński wielokrotnie zobowiązał się do utrzymywania multilateralizmu i systemu wolnego handlu. Obie strony mają w tej kwestii jasną wspólną płaszczyznę. Prezydent USA Donald Trump zagroził nałożeniem wysokich opłat na japońskie koncerny samochodowe. Japonia poradzi sobie z Chinami i ze Stanami Zjednoczonymi w oparciu o własne interesy, a nie o interesy japońskie. Ale nie interesy amerykańskie, powiedział Lu Yongdong, dyrektor Instytutu Studiów Japońskich w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. Japonia dba o korzyści płynące z wielostronnego handlu i współpracy na rynkach zewnętrznych w ramach inicjatywy Belt and Road, powiedział Liu. Liu powiedział również Global Timesowi, że skoro Japonia staje się starzejącym się społeczeństwem, której możliwości konsumpcyjne są stosunkowo ograniczone, duży rynek chiński jest ważny dla tego kraju. Powiązania między Chinami a Japonią mają już również znaczenie dla pokoju i stabilności w regionie i na świecie, powiedział Liu. W obliczu narastających sporów handlowych między Chinami a USA, większość krajów azjatyckich, w tym Japonia i Korea Południowa, obawia się o wpływ tych sporów na gospodarkę ich kraju. Liu zauważył, że Japonia i Korea Północna mają silniejszą potrzebę otwartego, wielostronnego środowiska handlowego niż Chiny. Nie chodzi o wybieranie stron, ale podejmowanie działań w celu obrony własnych interesów narodowych Japonii i Korei Północnej. Liu zasugerował, że kraje Azji Północno-Wschodniej, czyli właśnie Japonia i Korea Północna, starały się o współpracę podczas wydarzeń wielostronnych, takich jak zbliżający się jak szczyt G20, ponieważ niezależnie od tego, czy robią Stany Zjednoczone, należy wyrazić i usłyszeć potrzeba multilateralizmu i wolnego handlu. Dla Konga, czyli tego przyszłego ambasadora, ważnym zadaniem po przyjęciu funkcji ambasadora jest przygotowanie się do szczytu w Osace, G20 w Osace, w którym ma uczestniczyć chiński przywódca. Mamy nadzieję, że wynik szczytu G20 w Osace będzie pozytywnym sygnałem dla świata zewnętrznego i umocni zaufanie społeczności międzynarodowej do utrzymania systemu wolnego handlu, powiedział grupie mediów ten pan. Wyraził nadzieję, że tegoroczny szczyt G20 może również dotyczyć zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu. Na wtorkowej imprezie prasowej Kong odpowiedział również na pytanie dotyczące Półwyspu Koreańskiego. Powiedział również Global Timesowi, że proces pokojowy na Półwyspie napotyka pewne trudności, ale są one tymczasowe. Tak długo jak Korea Północna i USA oraz inne powiązane strony stosują się do formy dialogu i wykazują elastyczność, obecne trudności są do przezwyciężenia, powiedział Kong. Zauważył, że Chiny nadal będą odgrywać konstruktywną rolę w tym procesie. No, ale to jest sprawa zupełnie oddzielna. Sprawa dotycząca Korei Północnej. Tak, podstawową sprawą jest tutaj są relacje gospodarcze między Japonią i Chinami, a niestety nie mogą się pochwalić Państwu wiedzą na temat relacji dwustronnych w 2018 roku między tymi dwoma gospodarkami, ale z tego, co sobie przypominam, są to pozycje rosnące. Wzajemne relacje są na prostej i wznoszącej. Mili Państwo, ja przypominam sobie, oczywiście to już jest koniec tego typu. Ja przypominam sobie sytuację sprzed kilku lat, z roku jeszcze 12, końca 12 roku, początku 13, kiedy było naprawdę bardzo niewesoło. Szczególnie początek 13 roku było to bardzo niewesoło, a relacje między Japonią i Chinami były bardzo złe. Głównie tam chodziło o wyspy Diaoyu, Senkaku. Diaoyu to jest nazwa chińska, Senkaku japońska. A do tej pory ta sprawa nie została rozwikłana i pewnie niedługo, nieprędko zostanie rozwikłana. Myślę, że dopiero wtedy, gdy Stany Zjednoczone w jakiś tam sposób wycofają się, nie będzie ich, wszystko jedno, jakiegoby sformułowania nie użyć, nie będzie ich w Azji Wschodniej, czy w ogóle w Azji, to wtedy te relacje między Chinami i Japonią znormalnieją i podejrzewam, że znacznie łatwiej będzie doprowadzić do polubownego jakiegoś rozwiązania tego problemu. Zresztą nie tylko tego, to w końcu tych problemów na morzach wchodzących w skład Pacyfiku Zachodniego jest cała fura z różnymi państwami. Różnych państw. Japonia i Korea mają również problemy graniczne. Tak, na morzu. Tak, oczywiście. Tego jest naprawdę sporo. Co Znaczy, jak ja widzę sytuację w przyszłości, znaczy relacje chińsko-japońskie w przyszłości. To będzie niestety w dużym stopniu uzależnione od dwóch czynników. Po pierwsze, od tego, co się stanie ze Stanami Zjednoczonymi. Mam nadzieję, że nastąpi jakaś implozja. Mam nadzieję, że Stany Zjednoczone same się pogrzebią. Bardzo bym sobie tego życzył. Całym światu zresztą tego życzył. No ale to, wiecie Państwo, to są pobożne życzenia. To w każdym razie istnienie w postaci tak Stanów Zjednoczonych, w postaci takiej, jakiej w tej chwili one istnieją, no zagraża po prostu pokojowi światowemu w każdym zakątku świata. To jest raz. Dwa, istnieje problem, który się nazywa Shinzo Abe. Ja od czasu, kiedy ten pan został premierem, nie pamiętam, to był 13 rok. Pierwszy raz, kiedy został premierem, od tamtego czasu powtarzam jak Katarynka. Dopóki premierem jest Shinzo Abe, a stosunki chińsko-japońskie nie wrócą w pełni do normalności. No i już, koniec końców. I tego się trzymam od 6 lat i nic się nie zmienia. Dla mnie to jest oczywiste. A to jest druga sprawa. Znacznie mniej poważna, bo w końcu Shinzo Abe podejrzewam, że w momencie, gdy zabraknie... Znaczy, Shinzo Abe jest takim lokajem amerykańskim. Ja nie biorę, znaczy ja nie używam tego sformułowania jakoś na wyrost, chcę go obrazić, nic podobnego. Ja tylko cytuję, znaczy wyciągam wniosek z tego, co usłyszałem w momencie, gdy Shinzo Abe właśnie tam jeszcze w 13 roku po raz pierwszy poleciał do Waszyngtonu, jeszcze za Obamy. A pierwsze jego słowa do prezydenta, kiedy witał się z prezydentem Obamą, były takie: Japonia znowu wróciła. Bo poprzednik rozluźnił te więzi japońsko-amerykańskie. Japonia znowu wróciła. No, a więc tutaj jakby nie ma wątpliwości, jaki jest jego stosunek do Stanów Zjednoczonych. Jest to wasalne i nic ani się na to nie poradzi. Więc to też jest istotne. Aczkolwiek oczywiście on jest na pewno sprawnym politykiem i w momencie, gdyby nastąpiła jakaś implozja amerykańska, jakaś coś, co spowodowałoby, iż Amerykanie na przykład wyprowadziliby się z Yokosuki, to jest taki port pod Zatoce Tokijskiej, gdzie mają swoją bazę, wielką bazę marynarki wojennej, Yosuki. No i powiedzmy sobie, nie tylko z Yokosuki, ale z Okinawy przede wszystkim. Gdyby wreszcie ich szlak trafił z Japonii, prowadzi się z Japonii, na pewno nastąpiłaby radykalna zmiana polityki zagranicznej rządu japońskiego. Nawet przy premierze Abe. No ale, no widzicie Państwo. Na razie mamy te dwa elementy, czyli amerykański imperializm w najgorszym tego słowa znaczeniu w Azji Wschodniej, a północno-wschodniej, czy znaczy w ogóle w całej Azji, no nie tylko północno-wschodniej. No i jeszcze obecność pana Abe, która jakby utrzymuje tą sytuację. To, że polityczne napięcia między Pekinem i Tokio mają miejsce, to jest jakby oczywistość, ale do pewnego stopnia te napięcia przekładają się na napięcia gospodarcze. W tej chwili tym bardziej to się przekłada, albowiem proszę nie zapomnieć o tym, że rząd Stanów Zjednoczonych prowadzi już wyrazistą wojnę, wyraźną wojnę przeciwko Chinom i wszelkie odstępstwa od tej wojny jego sojuszników, nazwijmy to tak, lokajów pod tytułem Japonia i Korea Południowa będą nie do pomyślenia. Więc Trump właśnie wczoraj czy przedwczoraj był w Japonii i podejrzewam, że instruował, aby jaki jest jego z punktu widzenia na stosunki gospodarcze japońsko-chińskie, instruował go pod tym kątem, że w żadnym przypadku, żeby się Japończycy przypadkiem nie wyłamali z tego frontu antychińskiego. Co Japończycy robią? Podejrzewam, że tak na 80% podziękują panu Abe za to, podziękują panu Trumpowi, że był uprzejmy przyjechać do nich i powiedzieć im, co mają robić. Naprawdę, zupełnie poważnie. I oczywiście zastosują się do tego. Podobnie jak południowi Koreańczycy zresztą. Taka jest moja opinia w tej kwestii. Więc stosunki chińsko, gospodarcze oczywiście, chińsko-japońskie ucierpią na tym, co się dzieje na linii Chiny-USA, no bo jakby nie ma innego wyjścia, prawda? Na temat obecności pana Trumpa w Japonii nowy, zupełnie inny felieton nagram. Zupełnie w innym kontekście. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.